Nasz gość dnia.
Jakub Zimnoch i Oskar Sobczyński z Grupy Ratowniczej Nadzieja są dzisiaj w naszym studiu. Dzień dobry, witajcie.
Witamy.
Zaczniemy od sprawy, w którą w ostatnich dniach zaangażowało się sporo mieszkańców regionu. Cały czas trwają poszukiwania 27-letniej mieszkanki gminy Piątnica. Jak na razie niestety bez efektów.
Tak, cały czas są prowadzone działania. Z naszej strony działaliśmy pod kątem już takich terenowych poszukiwań jako Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych, czyli z naszym pojazdem mobilnym, z trackerami GPS, ale też z psami tropiącymi, które brały udział przez kilka dni właśnie udział w tych działaniach.
Od czego rozpoczynają się takie poszukiwania osoby zaginionej? Kiedy pojawia się ta informacja?
Przede wszystkim najważniejsze jest ustalenie takiego profilu tej osoby, w którym kierunku mogła się poruszać, w jaki sposób się zachowuje. Wtedy możemy zacieśnić kierunek, ten teren, w którą stronę mogła by się poruszać. I najważniejsze jest jak najszybsze rozpoczęcie takiej akcji, gdzie biorą udział osoby już, które chodzą w terenie, pojazdy czy drony, psy. To wszystko nas wspiera właśnie w tych poszukiwaniach i czym zareagujemy szybciej, tym lepiej.
A rodzina zazwyczaj zwleka z tym, żeby powiadomić służby o zaginięciu, czy jednak żyje nadzieją, że ta osoba jednak wróci za dzień, dwa, trzy?
To też apelujemy, że jeśli już dojdzie do takiego zaginięcia, żeby też wyzbyć się tego mitu, że akcja poszukiwawcza jest rozpoczynana po 24, po 48 godzinach.
O, nawet po 48 słyszymy.
Tak, to jest całkowity mit. Jeśli jest zagrożenie życia lub zdrowia tej osoby, to ta akcja jest rozpoczynana natychmiast. Więc nie czekajmy. Każda minuta, każda godzina jest dla nas bardzo istotna. Dlatego, że nawet te osoby, które wydają nam się, że będą się poruszać wolno, są to osoby, na przykład ta babcia z laseczką, która tylko do swojego płotu jest w stanie podejść, to są też osoby, które z naszego doświadczenia wiemy, że przechodzą bardzo duże odległości i ten czas jest bardzo, bardzo dla nas istotny.
Ważne są też te wszystkie, nawet najmniejsze informacje, które z pierwszego punktu widzenia, na przykład dla rodziny, są mało istotne, ale dla was jako specjalistów są niesamowicie ważne.
Tak, ulubione miejsca tej osoby, gdzie się wychowywała, czy gdzie na przykład znajdował się dom rodziców czy dziadków, nawet tego naszego dziadka, którego my szukamy. Wszystkie te informacje są dla nas bardzo ważne, dlatego że są to punkty, w którym ta osoba mogłaby się poruszać, które gdzieś tam te dziecięce wspomnienia mogą być przywołane w tym momencie. I to są miejsca, które musimy sprawdzić.
Zdarzały się takie sytuacje, że właśnie osoby zaginione gdzieś wracały do tych miejsc z przeszłości.
Tak, mamy takie przykłady z
pewnie naszego różnego rodzaju.
Rzeczywiście, mimo że jest to osoba 80-90 lat, to myślę, że jesteśmy wszyscy świadomi, nasz umysł w jaki sposób działa i to jest też organ, który jest w stanie zachorować i przywołuje właśnie te wspomnienia z dziecięcych lat i w tym kierunku, mimo że ta osoba już nie mieszka tam od dziesiątek lat, to wraca myśląc, że nadal jest to jego miejsce zamieszkania. I tu właśnie te wszystkie drobne informacje, które możemy pozyskać od rodziny, są dla nas ważne, dlatego że możemy przyspieszyć odnalezienie tej osoby.
Wspomnieliście również o tym, że macie psy tropiące. Jak często to one prowadzą do tego szczęśliwego odnalezienia?
Jest to dla nas kolejne narzędzie, dlatego że cała akcja poszukiwawcza to nie jest jedna osoba, nie jest to tylko jedna służba, jest to właśnie zbiór tych wszystkich narzędzi, które będziemy wykorzystywać w akcji i każda najmniejsza rzecz jest dla nas bardzo istotna. Psy tropiące już po nawęszaniu zapachu tej osoby zaginionej mogą nas nakierować w jakim kierunku chociażby ta osoba się porusza, tak? I już możemy zawęzić ten kierunek naszych działań i rzeczywiście jest to bardzo duża pomoc.
Jakie jeszcze technologie wykorzystujecie podczas poszukiwań?
Z naszej strony są to trackery GPS, dzięki którym możemy udokumentować też i same to ci poszukiwacze, które chodzą w terenie, wiedzą, jaki rejon mają do przeszukania. Dzięki tym trackerom jesteśmy w stanie wykorzystać dużą liczbę osób w najbardziej ekonomiczny sposób. Czyli mając 100 osób, możemy przeszukać bardzo duży teren, a nie zawężać się tylko do jednego miejsca, jak to wyglądało kiedyś, na przykład poszukując tyralieru. Dalej na przykład łódź poszukiwawcza, która też była wykorzystywana razem z sonarem, gdzie jesteśmy w stanie przeszukać dno na przykład rzeki, jeziora i też i dron poszukiwawczy, który jest u nas wykorzystywany, ale myślę, że
właśnie,
o
dronach, Oskar... tak. Pan Oskar może coś więcej powiedzieć. W jaki sposób one ułatwiają wam pracę?
Przede wszystkim dron poszukiwawczy, czyli bezzałogowy statek powietrzny z kamerą termowizyjną, jest nam w stanie pokazać bardzo dużo. Szczególnie jeżeli mamy warunki nocne, ciężkie warunki, to dronem jesteśmy w stanie przeszukać bardzo duży obszar terenu w krótkim czasie na kamerze termowizyjnej, która wszystkie punkty cieplne będzie nam oznaczała, pokazywała, jesteśmy w stanie to sprawdzić i w bardzo szybki sposób, sprawny prowadzić akcję poszukiwawczą. Mając dodatkowo komplet 8 baterii, cały czas ten dron tak naprawdę jest w stanie pracować, być w powietrzu i prowadzić całą akcję poszukiwawczą.
No właśnie, taki dron może zastąpić kilkadziesiąt osób podczas poszukiwań?
Tak, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o dużych, otwartych powierzchniach, polach i tak dalej. Puszczając drona w pole, w teren, który ten teren dron jest w stanie przeszukać, powiedzmy w godzinę 45 minut, no to jesteśmy w stanie te 5 zespołów, które musiałyby pójść ten teren, puścić w całkowicie inny, cięższy teren, w lasy, gdzie niestety z drona ciężko często jest coś zobaczyć.
No właśnie, ale wasze poszukiwania zazwyczaj dotyczą właśnie takich miejsc jak pola, lasy, gdzieś odległe tereny od domu?
Tak, my zajmujemy się stricte poszukiwaniami terenowymi. Nasz rejon też jest dosyć taki specyficzny, bo porównując na przykład do południa, gdzie GOPR czy TOPR działa, to oni specjalizują się właśnie w tych swoich rejonach, czy zachód Polski, czy jednostki nadmorskie. Jak spotykaliśmy się właśnie na naszych terenach, też byli zaskoczeni. Nie wiedzieli, jak się poruszać po takim terenie, gdzie mamy dużo rzek, dużo rozlewisk, tereny bardzo bagienne.
Bagienne.
I właśnie to też są miejsca niebezpieczne. My się w tym specjalizujemy, wiemy, jak modyfikować nasze działanie w zależności od regionu i terenu i tutaj działamy.
W zaginięcia często angażuje się dużo osób, nie tylko rodzina, nie tylko znajomi, ale także mieszkańcy czy po prostu osoby obce. I właśnie to pomaga czy jednak utrudnia działania, bo ja sama spotkałam się z różną opinią.
Też ciężko powiedzieć. Wszystko w zależności jest od sytuacji, od motywacji. Oczywiście szukamy osoby zaginionej, chcemy jak najlepiej, tylko musimy brać to zawsze pod uwagę, że musimy być przygotowani na to, że nie są to działania, które trwają pół godziny czy godzinę. Są to często rozwlekane działania przez całą dobę, przez kolejne doby i musimy być świadomi tego, że jest to ciężka praca. Oczywiście my współpracując ze służbami, my już jesteśmy do tego przyzwyczajeni.
Bo to też muszą być działania takie skoordynowane. Jeśli jest duża grupa osób, to musi być ustalone ABC, tak żeby to mogło przynieść jakiś pozytywny efekt.
Tak i dzięki temu właśnie musimy być zdyscyplinowani. Tak, i być świadomi tego, że wkraczamy jako cywile w akcję zorganizowaną, gdzie jest dowództwo, osoby, które podejmują pewne decyzje i są to decyzje poparte badaniami czy doświadczeniem już tych osób i musimy się w pewnych momentach do tego podporządkować. Służby są do tego przyzwyczajone. Tak, mają zawsze jakiegoś dowódcę, mają obrany cel i mają konkretne działania, które mają w tym kierunku podjąć. I jeśli działamy wraz właśnie z ludnością cywilną, z rodziną, z mieszkańcami, też apeluję, liczymy na to, że w pewnych momentach prosimy po prostu o podporządkowanie się do tego, dlatego że jest, naszym celem jest odnalezienie osoby zaginionej w krótkim czasie, a czym będziemy sprawniej działać, tym też i będziemy sprawniej tej osoby poszukiwać.
I szanse są większe. Kiedy dochodzi już, panowie, do zaginięcia, rodzina domyśla się, jaka mogła być motywacja tej osoby, która zdecydowała się na taki krok, a nie inny.
Tak, dlatego że rodzina, która na co dzień przebywa z tą osobą...
Domyślają się, co mogło się wydarzyć.
Tak, i dla nas to wszystko jest bardzo istotne. Jakie choroby ma ta osoba i jaki sposób się zachowuje, czy miała jakieś problemy, z kim się spotykała, jakie są relacje też w rodzinie. To wszystko jest dla nas bardzo istotne. Tutaj dzięki temu możemy profilować w pewien sposób tą osobę zaginioną.
Ten czas jesienno-zimowy to okres szczególnie niebezpieczny. Niskie temperatury też nie pomagają. Każdy dzień, każda, może nawet godzina przy tych niskich temperaturach jest na wagę złota.
Jak najbardziej. Czym szybciej działamy, tym mamy większe szanse na odnalezienie tej osoby. Przy tych pogodach, które obecnie mamy, tym bardziej, że już są ujemne temperatury w nocy, to wyziębienie organizmu jest praktycznie natychmiastowe. Więc czym szybciej zgłosimy zaginięcie tej osoby, tym mamy większe szanse na odnalezienie tej osoby żywej.
No właśnie, a często te odnalezienia są w miejscach właśnie takich na zewnątrz, w lesie, gdzieś na polu, gdzieś właśnie na terenach bagiennych?
Zdarza się bardzo często. Aczkolwiek też i osoby zaginione, nawet i te osoby z jakąś chorobą, to też instynktownie szukają pewnych schronień, które się gdzieś tam nawet typowo naturalnych. To w jaki sposób są ułożone krzaki czy drzewa, co może dać schronienie tej osobie, to też na to wszystko zwracamy uwagę. I tutaj ta ludność miejscowa jest dla nas też bardzo ważna.
Bo dobrze znają teren,
dokładnie.
Właśnie.
Nawet to, że chodzą tam na grzyby, to, że chodzą na spacery z psem, znają ten teren i mogą nam podpowiedzieć właśnie takie miejsca. Czy jest jakiś opuszczony budynek, czy są jakieś stare bunkry, których jest bardzo dużo w naszym rejonie. Wszystko to jest dla nas bardzo istotne.
No i właśnie, trochę zaczęliśmy już ten temat. Często wasze akcje poszukiwawcze związane są z zaginięciem właśnie osób starszych. Oni są nieświadomi, kiedy oddalają się od domu?
Bardzo często tak. Bardzo często zdarza się tak, że są zaskoczeni tym, że są odnalezieni, że nagle przy nich pojawiają się ratownicy, strażacy, policjanci.
I pytają, co się wydarzyło?
Tak. I dlaczego tutaj jesteście? I są też zaskoczeni, jak dużo czasu minęło. Ale mieliśmy też taką sytuację, gdzie znaleźliśmy osobę bardzo wykształconą i była to osoba starsza i przyjechaliśmy już właśnie na miejsce, gdzie było zgrupowanie wszystkich osób, jako że było bardzo dużo policji, było około 150 osób. Był pan bardzo zaskoczony i wzruszony, że był tak duży ruch ludzi do tego, żeby go odnaleźć.
Co może zrobić rodzina, aby tego uniknąć? Coś może?
Przede wszystkim może nie kontrolować, ale być świadomym tego.
Że taka sytuacja może się zdarzyć.
Tak, i być na ten moment gotowym. Żeby starać się, żeby ta osoba starsza miała przy sobie telefon. To jest dla nas też pewien kolejny element, który możemy wykorzystać do znalezienia tej osoby. Żeby nauczyli swoich rodziców, dziadków, żeby nosili ze sobą odblaski. Czy nawet zakupienie takiej kurtki, w której chodzi, żeby to była kurtka odblaskowa. To tym bardziej, jeśli jest noc, jeśli jest zmierzch, to te wszystkie odblaski nam pomagają odnaleźć tą osobę.
A jakieś takie zegarki z nadajnikiem GPS, bransoletki, to może się przydać?
Z naszej strony ciężko mi powiedzieć, czy rzeczywiście za zgodą rodzica, tak? Mhm. Czyli za zgodą tej osoby noszącej właśnie takie urządzenie.
Ile zaginięć ma swój szczęśliwy finał? Ile z nich to tylko fałszywy alarm?
Ciężko tutaj przytoczyć statystykę, dlatego że same zgłoszenia trafiają do policji i to jest to sito, które przesiewa właśnie te zgłoszenia, które są fałszywe, te zgłoszenia, które są rzeczywiste.
Bo często zdarza się tak, że jest osoba zaginiona, no, jest oczywiście alarm w mediach społecznościowych, na portalach internetowych, a później okazuje się, dostajemy informację, że jednak ta osoba się znalazła, była nieświadoma, że rodzina próbowała się z nią skontaktować, jest wszystko dobrze, jest tylko za granicą i nie wiem, nie odzywała się tydzień czy dwa.
Dlatego ta informacja medialna jest taka ważna. Bo tutaj już możemy tą akcję momentalnie zamknąć, bo jeśli ta osoba się dowie, że rodzina jej poszukuje, to właśnie przez tą informację medialną już możemy w jakiś sposób dotrzeć do tego zaginionego. Czym więcej osób wie, to czy będzie to na przykład w mieście, to ktoś może tą osobę zobaczyć, zareagować.
Zwracamy większą uwagę wtedy, kiedy słyszymy ten alarm w mediach.
Jak najbardziej. To jest nieoceniona pomoc. Tutaj też właśnie się kłaniam do mediów, że czym więcej udostępniamy takie informacje, tym jest większa też szansa znalezienia tej osoby, bo właśnie tak jak pani mówi, to jest możliwe, że ta osoba po prostu jest też nieświadoma tego, że jest poszukiwana przez swoją rodzinę.
Ale wasza grupa ratownicza Nadzieja to nie tylko poszukiwania osób zaginionych, ale także szkolenia, na przykład żołnierzy. I to jest kolejny wątek naszej rozmowy.
Tak, zakończyliśmy projekt, który żołnierz ratownik, czemu nie? Był to projekt współfinansowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Dzięki temu projektowi mogliśmy przeszkolić 60 żołnierzy rezerwy oraz 60 uczniów klas mundurowych i z terenu Łomży, z terenu Białegostoku, ogólnie z północno-wschodniej Polski. To jest z jednej strony ukłon ministerstwa właśnie do tego, żeby te osoby, które wkraczają chcą
szeregi,
dołączyć
tak.
do służby, to już wchodzą z kwalifikacjami, ale i też przypomnienie o tym, że mimo, że jesteśmy rezerwistami, to możemy nadal, mamy okazję się rozwijać i dajemy tą możliwość dzięki naszym instruktorom, naszej wiedzy, naszemu sprzętowi, żeby rzeczywiście wyszkolić jak najlepiej tych żołnierzy czy uczniów klas mundurowych.
Ale wychodzicie także z propozycją do mieszkańców regionu, organizując kurs pierwszej pomocy.
Tak, na początku grudnia będziemy organizowali otwarty kurs pierwszej pomocy. Informacja będzie podana na naszych mediach społecznościowych, na Facebooku. Będzie tam też podane, w jaki sposób zapisać się na taki kurs, dlatego że apelujemy do tego, żeby wcześniej nas poinformować, dlatego że będą ograniczone miejsca na ten szkolenie.
Ale możemy zrobić sobie taki prezent już na Boże Narodzenie. Skoro na początku grudnia, to można to połączyć. Przyjemne z pożytecznym.
Jak najbardziej. Wtedy przy świątecznym stole może będziemy mogli się pochwalić nową wiedzą, a na pewno i nasza rodzina będzie się czuła przy nas bezpieczna, dlatego że będziemy bogaci w nową wiedzę.
Wiedza bardzo pożyteczna, bardzo potrzebna. Zauważacie, że społeczeństwo trochę boi się udzielać tej pierwszej pomocy, kiedy jest taka potrzeba?
Zauważamy to po naszych kursantach, że też i pytania, jakie nam zadają w trakcie szkoleń, czy sami przedstawiają to, że boją się reagować, nie wiedzą, co zrobić, boją się, że zrobią coś źle, że komuś jeszcze zaszkodzą przez swoje postępowanie. I samo szkolenie, nawet te podstawowe, już daje nam pewność tego, że nie jesteśmy
w stanie zrobić większej
szkody.
Szkody?
Tak,
właśnie, bo takie panuje przeświadczenie, że ja zrobię jeszcze, ja się nie będę odzywał, gdzie ja tam nic nie będę robił, bo będzie to więcej szkody niż pożytku.
Oczywiście. I
tak potocznie
nasze,
myślimy.
A każde nasze działanie jest tak naprawdę na pożytek tej osobie. Wszystko to, co my jesteśmy w stanie zrobić z tym sprzętem, który na co dzień posiadamy, to jest tylko i wyłącznie na pożytek zdrowia i przeżycia tej osoby.
A może nawet życia. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiaj naszą rozmowę. Bardzo dziękuję panom za spotkanie. Jakub Zimnoch i Oskar Sobczyński z Grupy Ratowniczej Nadzieja byli dzisiaj z nami.
Dziękujemy bardzo. Jeszcze tak na zakończenie chciałbym bardzo pozdrowić naszych kolegów i koleżanki dyżurujących oraz kolegów z biura.
No to serdecznie pozdrawiamy.
Dziękujemy.
Nasz gość dnia.